Bardzo gorąco witam i serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na modlitwie w intencji rodzin i obrony poczętego życia, zarówno tu w sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu, jak i słuchaczy Radia Maryja, Radia Rodzina i widzów telewizji Trwam w naszej ojczyźnie i poza jej granicami. Gromadzimy się po raz kolejny w zaciszu polskiego Nazaretu, u stóp świętej rodziny w domu Jezusa, Maryi i świętego Józefa. Dziś w sposób szczególny staje przed nami dziewicza małżonka świętego Józefa, Maryja, czczona jako królowa Polski. Polacy, jak chyba żaden naród, umiłował Matkę Zbawiciela i zawsze pragnęli, by była ich królową. Kilkakrotnie w sposób doniosły i uroczysty oddawali się w jej macierzyńską opiekę. Począwszy od ślubów króla Jana Kazimierza w katedrze lwowskiej w 1656 roku, poprzez uroczystą koronację jasnogórskiego obrazu w 1717 roku, czy jasnogórskie śluby narodu w 1956 roku. Niepokalana Maryja, Panna, Królowa Polski, zawsze jednoczyła naród, obejmowała go swoją opieką i broniła. W szczególnie trudnych okresach historii wyjednywała wolność. Była i jest obrończynią wiary oraz najważniejszych wartości narodowych i obyczajów. Dlatego i my dziś uciekamy się do naszej królowej, najlepszej matki, aby oddać jej macierzyńską opiekę sprawy naszych rodzin, obronę poczętego życia oraz naszą ojczyznę. Składamy także u jej stóp nasze dziękczynienie i prośby, z którymi tu przybyliśmy. Problemy życia małżeńskiego, rodzinnego i społecznego, brak pracy, niezałatwione sprawy, niepewność jutra i całą codzienność. Obok właśnie świętego Józefa, dzisiaj też Maryja, tak jak na kaliskim obrazie, razem pragniemy prosić ich, aby wyjednały Jezusa potrzebne łaski. Dwa dni temu, 1 maja, obchodziliśmy pierwszą rocznicę beatyfikacji Jana Pawła II, który poprzez swoje totus tuus zawierzył całe życie Maryi. I jak wiemy, nie zawiódł się. Żyjąc z nami, pośród nas, zmienił bieg dziejów, zmienił świat, nawoływał do pokoju, kochał Boga, kochał ludzi i każdego człowieka. Tu w Kaliszu 4 czerwca 1997 roku, a więc 15 lat temu, zawierzył opiece świętego Józefa obronę życia w Polsce i na świecie oraz wszystkie rodziny w naszej ojczyźnie. Jego nauczanie wciąż aktualne pozostaje dla nas wyzwaniem. Temat dzisiejszego spotkania brzmi: rodzina, szkołą, umiłowanie ojczyzny w duchu Matki Bożej Królowej Polski, o naszym domu, którym jest Polska. Nabożeństwo adoracyjne w intencji rodzin i obrony poczętego życia w kaplicy cudownego obrazu poprowadzą ksiądz Łukasz Przybyła i ksiądz Szymon Rybak, wikariusze naszej parafii. Konferencję na temat wartość pracy i dramat bezrobocia w życiu małżeńskim i rodzinnym wygłosi ksiądz profesor doktor habilitowany Bronisław Mierzwiński. Rozmowę poprowadzi ksiądz prelat Leszek Szkopek, dyrektor Radia Rodzina, który szczegółowo przedstawi nam księdza prelegenta. Centrum naszego spotkania będzie uroczysta Eucharystia, której będzie przewodniczył i wygłosi Słowo Boże Jego Ekscelencja ksiądz biskup dr Krzysztof Nitkiewicz, biskup sandomierski, którego bardzo serdecznie witamy w naszej wspólnocie i dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. W serce Najświętszej Ofiary zostaną włączone wszystkie podziękowania i prośby nadesłane i złożone przez wiernych i również te, które mamy w sercu. Bardzo serdecznie witam obecnych wśród nas Jego Ekscelencję księdza biskupa kaliskiego, księdza biskupa Stanisława, który 8 maja będzie obchodził swoje imieniny. Ekscelencjo, życzymy już dziś, by Maryja, Najlepsza Matka i Święty Józef wypraszali księdzu biskupowi Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego. Na zakończenie ksiądz biskup skieruje do nas swoje słowo. Witam również serdecznie Jego Ekscelencję księdza biskupa seniora Teofila Wilskiego. I witam ojca Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia Maria i Telewizji TVN. Który z kolei w dniu dzisiejszym obchodzi kolejną rocznicę swoich urodzin. Ojcze, życzymy dużo siły i mocy, obfitości Bożego błogosławieństwa oraz opieki Maryi i świętego Józefa. Witam. Wszystkich kapłanów obecnych w Bazylice według godności i urzędów. Witam księdza Wiesława Wójcika Chrystusowca, który przybył z delegacją polonijnych nauczycieli ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Białorusi, Szwecji, Irlandii i Rosji. Witam ojca Janusza i ojca Marcina, redemptorystów oraz cały zespół techniczny realizujący dzisiejszą transmisję. Dziękujemy za wasz trud i służbę życiu i rodzinie. Bardzo serdecznie witam siostry zakonne, liczne też dzisiaj, które przybyły z różnych zgromadzeń, oraz Bractwo Świętego Józefa. Witam pielgrzymów zorganizowanych w pielgrzymkach autokarowych z parafii Chrystusa Króla i Zwiastowania Świętej Marii Panny z Rawicza, archidiecezji poznańskiej, uzdrowienia chorych, parafia Starnowskich Gór, diecezja gliwicka, parafia świętej Trójcy Kołbiel i świętego Kazimierza Grzebownik, parafia Celestynów diecezji warszawsko-praskiej, świętego Bartłomieja z Osiecka i Wareszewic z diecezji siedleckiej, Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej z Tarnowskich Gór z ojcem Danielem Kamilianinem z diecezji gliwickiej, Matki Bożej Anielskiej z Lipska, świętego Stanisława Dąbrowa, świętego Piotra i Pawła Suchowola, Różany Stok z diecezji białostockiej i ełckiej. Z parafii Dobrego Pasterza z Łodzi i Matki Bożej Częstochowskiej Bożechowa z archidiecezji lubelskiej. Z Łodzi kolejna pielgrzymka z Matki Bożej Bolesnej i parafie sąsiednie, Ducha Świętego i Fara ze Śremu z archidiecezji poznańskiej, świętej Anny Jakubów z księdzem Mirosławem Tępczykiem, diecezji warszawsko-praskiej, z Białego Stoku i parafia Przemienienia Pańskiego Wasilków z księdzem Stanisławem Gudel i z księdzem Janem Pochodowiczem, z diecezji białostockiej, Matki Bożej Częstochowskiej z Koła, świętego Henryka i parafie okoliczne z Wrocławia, diecezja wrocławska, świętego apostołu Piotra i Pawła ze Starego Miasta, Dzierżawy z księdzem kanonikiem Marianem Kielichowskim, w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny z Kłodawy, diecezja wrocławska, dom dziecka z Torunia, świętej Marii Magdaleny z Krotoszyna z księdzem Piotrem Wieruszem, wszystkich świętych z Liskowa, świętym kanonikiem Józefem Zającem, z Dębę i z innych miejscowości, wszystkich pielgrzymów, wszyscy bądźcie powitani i pozdrowieni. Rodzino z Nazaretu, broń naszych rodzin, broń. Józefie, Maryjo, święty Józefie, broń.
Idźmy do Józefa, on pomoże nam, łaski nam wyjedna i swą pomoc da. Idźmy do Józefa, on pomoże nam, łaski nam wyjedna i swą pomoc da.
Bądź pozdrowiony, święty Józefie, nasz patronie i przemożny orędowniku u Boga. Rozpoczęliśmy miesiąc maj, przywołując Ciebie jako patrona ludzi pracy i borykających się z jej brakiem. Ale wchodzimy w ten miesiąc także z Twoją małżonką, Maryją, którą Polska dziś czci jako swoją królową. Dziś uroczystość, święto Twojej, Józefie, oblubienicy, a naszej matki i królowej, Maryi. Uroczystość tak bardzo zakorzeniona w tradycji polskiego narodu i polskiej rodziny. Wołamy dziś więc razem z Tobą, święty Józefie, bądź pozdrowiona, córko Boga Ojca, bądź pozdrowiona, matko Bożego Syna, bądź pozdrowiona, oblubienico Ducha Świętego, bądź pozdrowiona, królowo naszych rodzin, królowo Polski. Zasługujesz na to miano, Maryjo, bo spełniłaś zadanie ziemskiej Matki Boga, bo byłaś wierną oblubienicą swojego męża Józefa, bo sam Jezus dał nam Ciebie pod krzyżem za Matkę, o czym przypomni nam dziś liturgia słowa. Ten gest z krzyża nie ograniczał się tylko do stojącego wówczas pod nim umiłowanego ucznia. Dotyczył on każdego z nas. Także my, jako uczniowie Jezusa, zostaliśmy oddani pod troskliwą opiekę Jego Matki Maryi. Tam pod krzyżem otrzymaliśmy nie tylko dar, Matczyną miłość Maryi, ale i zadanie przyjąć ją do siebie. A przyjąć do siebie oznacza przebywać, być razem, a co za tym idzie, przejąć styl osoby, z którą się przebywa, i naśladować jej sposób bycia. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, jest dobrą okazją do tego, aby zastanowić się nad tym, czy spełniamy wolę Jezusa, czy wzięliśmy Jego Matkę do siebie, czy wzięliśmy ją jako naród, i czy bierzemy ją każdy z osobna. Królowanie Maryi nad polskim narodem potwierdzano w dziejach naszej ojczyzny wielokrotnie. Uczynił to kiedyś polski historyk i kronikarz Jan Długosz, nazywając Ciebie, Maryjo, Panią Świata i naszą. Uczynił to w XVI wieku poeta i nauczyciel Grzegorz Sambora, po raz pierwszy nazywając Ciebie Królową Polski i Polaków. Uczyniła to najwyższa władza w Polsce w osobie króla Jana Kazimierza w słowach: Ciebie za patronkę moją i za królowę państw moich obieram. Uczynił to Episkopat Polski w czasie uwięzienia prymasa Stefana Wyszyńskiego wobec milionowej rzeszy wiernych na Jasnej Górze. Uczynił to wreszcie Ojciec Święty Jan XXIII, ogłaszając Maryję Królową Polski głównym jej patronem. Tylu wielkich ludzi w historii naszej ojczyzny padało przed Tobą, Maryjo, na kolana, a za ich przykładem czynił to cały lud polski. A dziś? Czy Polska potrafi dziś paść na kolana i oddać cześć swojej królowej? czy rządzący naszym państwem pamiętają, że obok rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja dziś Polska czci również swoją królową, daną za taką już przed setkami lat, i to nie przez byle kogo, bo przez ich poprzednika sprawującego wówczas również władzę, króla Jana Kazimierza? Czy nie dość daleko ta dzisiejsza władza odeszła od Maryi, że trudno w niej dostrzec sposób bycia i styl życia matki i królowej Polski? Pytamy, skąd bierze się spychanie na margines życia społecznego Kościoła? Skąd bierze się odwracanie się od wartości chrześcijańskich, którymi od wieków kierowali się Polacy? Dlaczego utrudnia się, a nawet uniemożliwia kontynuowanie zakorzenionego już w świadomości wielu Polaków przekazu medialnego katolickich rozgłośni? Dlaczego chce się ograniczyć nauczanie historii naszego kraju w szkołach pod płaszczem rozszerzenia tej dziedziny wiedzy na inne przedmioty? Albo dlaczego religia, katecheza ma znowu wrócić do podziemia? Dlaczego maleje troska o rodzinę i ciągle co jakiś czas próbuje uderzyć się w życie nienarodzonych lub skrócić życie konających? Dlaczego mają znikać krzyże ze ścian, a katolicy mają zaprzestać manifestowania swej wiary i przynależności do Boga? Pytamy, skąd się to wszystko bierze? A może dlatego, że obecnie sprawujący władzę chyba zbyt daleko oddalili się od Ciebie, Maryjo? Może stąd, że zaprzestali przebywania z Tobą, przestawania, bycia, a przez to w konsekwencji nie przejmują już Twojego stylu i sposobu życia? A nawet go negują i chcą wprowadzić swój własny, poprawny politycznie, neutralny wyznaniowo, rzekomo tolerancyjny, a tak naprawdę pogański? Do nas, katolików, chrześcijan, Polaków, należy dziś przypomnieć całemu społeczeństwu o tym, co jest najważniejsze. Na wzór świętego Jana stojącego pod krzyżem trzeba wziąć Maryję do siebie. I na wzór świętego Józefa trzeba wziąć Maryję do siebie. Dwukrotnie Ciebie, Maryjo, w tych słowach Bóg dał człowiekowi. Wziąć ją do siebie, to znaczy upodabniać się do niej, zawierzyć jej całą swoją codzienność bez reszty. By uznawać Maryję za królową, trzeba zacząć żyć na jej wzór. Jest w tym zarazem wezwanie do kształtowania autentycznej miłości do ojczyzny, która przejawia się w prawym sumieniu i rzetelnym wypełnianiu obowiązków swego stanu. Polska historia jest dowodem na to, że to rodzina jest pierwszą szkołą patriotyzmu i że to ona decyduje o trwaniu narodu, tradycji i kultury. Niech w naszych rodzinach nie ustaje miłość i szacunek Maryi, a nie braknie w niej miłości, szacunku do ojczyzny. Niech nasze rodziny przyjmują styl życia świętej rodziny, a w naszym narodzie nie zagubi się tradycja narodowa i obyczajowość, postawa obowiązku i poczucie odpowiedzialności. Chcemy Ci teraz oddać cześć, Maryjo Królowo Polski. Chcemy Cię przywołać i uczcić, śpiewając na Twoją chwałę.
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu świata, Boże,
Święty Józefie, nasz wielki patronie, Ty, który też w zatroskaniu o pracę, o dzień następny, potrafiłeś zaradzić wszelkim potrzebom Maryi i małego Jezusa, przychodzimy również my, Twoi czciciele, do Ciebie, aby w Tobie szukać ratunku. Wierzymy, Święty Józefie, że możesz wyprosić błogosławieństwo Boże. Każdy z nas ma swoje prośby, intencje, troski dnia codziennego. Teraz niektóre z nich chcemy publicznie wypowiedzieć. Chcemy wołać do Ciebie, Święty Józefie. Prosimy Cię, Święty Józefie.
Prosimy Cię, Święty Józefie.
O uzdrowienie z choroby nowotworowej dla księdza Józefa Karuga z Łodzi.
Prosimy Cię, Święty Józefie.
O uzdrowienie duszy i ciała Jakuba, o pracę dla niego, o zgodę i wzajemne zrozumienie w rodzinie, o łaskę nawrócenia dla Tomasza i Aksany, o powrót ich do Boga i do rodziny i o opiekę Świętego Józefa dla nich i małej Wiktorii.
Prosimy Cię, Święty Józefie. Święty Józefie, wyproś mi światło Ducha Świętego na czas matury, prosi Twój czciciel Bartek.
Prosimy Cię, Święty Józefie.
Prosimy o zdrowie i siły dla mamy Zdzisławy z okazji 65. rocznicy urodzin i teściowej Mirosławy, mającej 68 lat. Prosimy o szczęśliwe zdanie matury dla córki Magdy, o zdrowie dla męża Tomasza i córki Julki, żeby odzyskała siłę w nóżkach i zaczęła sama chodzić.
Prosimy Cię, Święty Józefie. Ukochany Święty Józefie, proszę gorąco, abyś ochronił przed nawracającym poronieniem dzieciątko, które nieoczekiwanie poczęło się pod sercem mojej żony.
Prosimy Cię, Święty Józefie.
Przytul proszę to nasze maleństwo, tak jak tuliłeś dziecię Jezus i oddal od niego wszelkie niebezpieczeństwo. Dopomóż mojej żonie, aby nie traciła ufności, że mimo wcześniejszych poronień może być jeszcze matką.
Prosimy Cię, Święty Józefie.
Dziękując za 35 lat sakramentu małżeństwa, prosimy o dalsze potrzebne łaski dla Marii i Hieronima. Prosimy o błogosławieństwo dla Ireneusza i Teresy w 25. rocznicę ślubu, o opiekę Matki Bożej i Świętego Józefa dla wszystkich rodzin w Polsce i na świecie.
Prosimy Cię, Święty Józefie, o uzdrowienie z choroby nowotworowej Pawła Złomianek.
Prosimy Cię, Święty Józefie.
Dziękując za Twoją opiekę, Święty Józefie, prosimy o nawrócenie Pawła i Romana, o potrzebne łaski dla rodziny, którą założył syn, by się nie załamał trudnościami i kłopotami, by ta rodzina była Bogiem silna, by Michałek miał dobre i zdrowe serce. Prosimy również, by po stracie pracy poradził sobie w życiu. Proszę również o zdrowie dla męża.
Prosimy Cię, Święty Józefie. Święty Józefie, proszę Cię o uratowanie małżeństwa mojego syna Roberta. Proszę, aby córka Asia zdała maturę i podjęła mądre decyzje życiowe. Oraz proszę Cię, Józefie Święty, abyś wspierał mnie i mojego męża we wspólnym życiu małżeńskim. Prosi zatroskana matka i żona.
Prosimy Cię, Święty Józefie.
Święty Józefie, proszę o pomoc. Ty wiesz, w jak ciężkiej sytuacji mieszkaniowej i materialnej jesteśmy. Uprosił Jezusa, byśmy z niej wyszli całą, nie utraciwszy wiary. I jak niegdyś święta rodzina, teraz zaopiekuj się nami, byśmy nie ulegli w strachu i w buncie, nie stracili domu, naszej ostoi. Prosi Anna.
Prosimy Cię, Święty Józefie. Święty Józefie Kaliski, proszę Cię o dobrego męża dla mnie. Tak mi ciężko i trudno żyć w samotności. Święty Józefie, dopomóż mi, prosi Monika, 29 lat.
Prosimy Cię, Święty Józefie.
Święty Józefie, dziękuję za wszystko, co mam. I proszę Cię o łaskę otrzymania dla mnie pracy i o łaskę spotkania dobrego męża dla mnie. O zdrowie, spokój, miłość, szczęście i pomyślność dla naszej rodziny. O zdrowie dla moich rodziców. Proszę też o potrzebne łaski dla mojego brata i o Twoją opiekę, obronę dla naszej rodziny, na każdy dzień.
Prosimy Cię, Święty Józefie. Święty Józefie, to tylko nieliczne z naszych próśb, które składamy u Twoich stóp. Wierzymy, że Ty jesteś w stanie nam dopomóc. Święty Józefie, moc Twojej modlitwy sprawia, że najtrudniejsze sprawy Tobie powierzone stają się łatwe do rozwiązania. Błagamy Cię więc, wejrzyj na nasze obecne potrzeby, przybądź nam z pomocą, pociesz w naszych smutkach, obawach, troskach i bólach. Oddal od nas niebezpieczeństwa nam grożące, weź pod swoją opiekę wszystko, co Twojej przemożnej opiece polecamy. Okaż nam, Święty Józefie, jak dobry jesteś dla tych, którzy pragną pozostać na zawsze Twoimi wiernymi czcicielami.
Amen.
Rodzino z Nazaretu,
niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozglądamy się dzisiaj po naszym domu, którym jest Polska. Cieszy nas wszystko to, co jest dobre, co buduje. I takich rzeczy też nie brakuje. Ale też z niepokojem myślimy o tym wszystkim, co trudne. Na modlitwie o wielu takich sprawach było już powiedziane. Chcemy dzisiaj tutaj w tym miejscu, nie gdzie indziej, ale właśnie w sanktuarium świętego Józefa, niemal nazajutrz po dniu jego wspomnienia, Józefa rzemieślnika, powiedzieć o takiej trudnej rzeczywistości bezrobocia, ale też i o głębi tego, co jest wpisane w pracę. I dlatego nasz gość, którego witam, to jest osoba, która tematyką pracy i bezrobocia zajmuje się od wielu, wielu lat. Pogłębiona refleksja teologiczna, różnego rodzaju dociekania na ten temat. Jest z nami ksiądz profesor, doktor habilitowany Bronisław Mierzwiński. Bardzo serdecznie witamy, księże profesorze, w Kaliszu. Ksiądz profesor jest kapłanem archidiecezji poznańskiej, naukowo związany z wieloma uczelniami, najpierw z Wydziałem Teologicznym w Poznaniu, później przez wiele lat, niemal całe swoje życie, te starania naukowe, najpierw z Akademią Teologii Katolickiej, później wiemy przekształcenie w Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, także z Wyższą Szkołą Filozoficzno-Pedagogiczną Ignacjaną w Krakowie. Można by dużo wymieniać i tytułów, i funkcji. Natomiast dzisiaj staje przed nami kapłan, który ma ogromne doświadczenie. Wiele uczynił dla pogłębienia refleksji na temat małżeństwa, rodziny, a w sposób szczególny roli ojca, męża. To są te główne nurty dociekań teologicznych księdza profesora. Wartość pracy i dramat bezrobocia. O tym będziemy rozmawiali. Ale póki co może chwila na to, żeby powitać tych, którzy są z nami tutaj i przy radioodbiornikach i telewizorach.
Dziękuję bardzo serdecznie za te miłe słowa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
W to przepiękne święto Królowej Polski pozdrawiam z całego serca wszystkich obecnych w tym pięknym sanktuarium kaliskim, obok którego miałem szczęście koncelebrować mszę świętą z Ojcem Świętym Janem Pawłem II 4 czerwca 1997 roku. Pozdrawiam słuchaczy Radia Maryja, Radia Rodzina i widzów telewizji Trwam z jej dyrektorem ojcem Tadeuszem Rydzykiem na czele. Patrząc z podziwem na ilość protestów wysyłanych do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z dumą mogę dodać, że wspólnie z moją rodziną wysłaliśmy także protest. Widząc rozmiary manifestacji, jestem głęboko przekonany, że to już telewizja, która nie tylko trwa, ale i zwycięża w naszej ojczyźnie i musi się znaleźć na cyfrowym multipleksie. I tego z całego serca życzę. Pasterzowi tej diecezji, Jego Ekscelencji księdzu biskupowi Stanisławowi Napierale, dziękuję za zaproszenie mnie za pośrednictwem księdza prałata Jacka Ploty, kustosza tego wspaniałego sanktuarium, w którym się zgromadziliśmy, i księdza dyrektora Leszka Szkopka. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na ten kolejny dzień modlitw intencji rodzin i obrony życia. Tym dwom wartościom poświęciłem moją pracę naukową, moją pracę kapłańską i duszpasterską. I ukochani, proszę wybaczyć, jeśli moje wypowiedzi będą miały charakter nie wykładu naukowego, ale niezbyt uporządkowanego zbioru refleksji, spostrzeżeń, które wypływają z mojego głębokiego przekonania, że ojczyzna jest na zakręcie dziejów i tylko całkowita wierność Chrystusowi i Jego Kościołowi oraz ufność w opiekę Królowej Polski może nas umocnić na duchu i natchnąć do właściwych działań dla ratowania naszego narodu pod każdym względem moralnym, społecznym i politycznym.
Książę profesorze, proszę nie przepraszać. My wręcz liczymy na to, że to będą myśli z poruszenia serca, takie właśnie głębokie. Najpierw o pracy, gdybyśmy powiedzieli, bo zanim o bezrobociu trzeba powiedzieć o tym, co jest wartością, co jest dobrem. Dzisiaj niestety mamy do czynienia z pewnym spłaszczeniem tej rzeczywistości. Próbuje się pewne rzeczy w tym temacie przekłamać. A przecież kiedy jako ludzie wiary stajemy w takim miejscu jak Kościół, to możemy odwołać się do Pisma Świętego, od pierwszych kart tej księgi, przez wiele różnych momentów z nauczania Kościoła, aż po choćby określenie Jana Pawła II z Laborem Exercens, który powiedział, że praca jest naszym powołaniem, że przez pracę człowiek jakby bardziej staje się człowiekiem. Powiedzmy głębiej o wartości ludzkiej pracy.
Jakie to jest ważne, żebyśmy my jako chrześcijanie wracali do początku. O tym przypomina nam Chrystus, do biblijnego początku. Do początku istnienia świata i człowieka. Piękny opis stworzenia świata, a na końcu mężczyzny i kobiety, i te słowa Boże zwrócone do pierwszych ludzi, do naszych praojców, do naszych pierwszych rodziców. Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. To w tych słowach odczytujemy sens i wartość pracy ludzkiej, która nie tylko jest spełnieniem Bożego nakazu, lecz współpracą z samym Stwórcą w powoływaniu nowego życia ludzkiego do istnienia i przekształcenia świata. Skutki grzechu pierworodnego spowodowały, że to człowiek w pocie czoła musi zdobywać pożywienie, dopóki nie wróci do ziemi, z której został wzięty, bo jest prochem i w proch się obróci. Autor biblijny w tych słowach Bożych zwróconych do naszych pierwszych rodziców po grzechu pierworodnym chce ukazać drastycznie rozmiary zła i dramat upadku człowieka. Ale czy ten dramat nie powtarza się na naszych oczach? Pomyślmy tylko o jednym przykładzie, o straszliwej suszy w Somalii, w której ucierpiały tysiące niewinnych ludzi. Ale w Bożym zamiarze praca nie miała być ciężarem, który z konieczności dźwigamy, ale wezwaniem, powołaniem do udziału w dziele Boga Stwórcy. Praca może i powinna uszlachetniać człowieka, ale równocześnie musimy zdać sobie sprawę, że człowiek nie żyje po to, aby pracować, jak nam to często próbuje się wmówić, ale pracuje po to, żeby żyć. I dlatego pojęcia pracy nie wolno nam redukować tylko do zatrudnienia. Jakiż to paradoks, że matka, która wychowuje na przykład 5 dzieci, ale nie podjęła pracy zawodowej, zatrudnienia poza domem, określa się kobietą niepracującą. To jest skandal w naszej ojczyźnie. Obok u naszych sąsiadów każda kobieta, która zostaje w domu i wychowuje dzieci, może napisać Hausfrau, Beruf, zawód, pani domu. Ktoś, kto zostaje i poświęca się i mężowi, i swojej rodzinie. Ale dodajmy, że ta praca uszlachetnia, podnosi godność człowieka tylko wtedy, jeśli dokonuje się naprawdę w ludzkich warunkach.
To przynajmniej tyle należało powiedzieć, bo można by te tematy rozwijać. Rzeczywiście, niby oczywiste sformułowania, a z drugiej strony tak ciężko przedrzeć się przez choćby ustawodawstwo w tym temacie, to co ksiądz profesor tutaj wspomniał, choćby ta praca kobiety, matki w domu. Teraz bezrobocie. Księże profesorze, trzeba by narysować mapę i prosimy właśnie księdza o taki rysunek tej mapy bezrobocia, dlatego że to co otrzymujemy często mija się z prawdą. Często po prostu jest przedstawiane wedle jakiegoś klucza, aby osiągnąć pewien cel. My chcemy w prawdzie stanąć właśnie wobec tego zagadnienia bezrobocia. Jak to wygląda w Polsce?
Pierwsze, najważniejsze jakieś zastrzeżenie. Pamiętajmy, najmilsi, o bezrobociu nie wolno dyskutować tak, jak się dyskutuje o składzie gleby na Księżycu. To nie jest jakiś wydumany problem naukowy, statystyczny. Dlatego, że za tymi wszystkimi oficjalnymi danymi, które nam się już bez ukrywania dzisiaj na szczęście przytacza, kryje się dramat tak wielu bezrobotnych ich rodzin. Dramat Polaków. I dlatego Jan Paweł II, wbrew opiniom różnych wybitnych ekonomistów w naszym kraju i całego świata, stwierdza kategorycznie: bezrobocie zawsze jest złem, a jeśli nabiera wielkich rozmiarów, staje się klęską społeczną. I tylko kilka cyfr, tych najświeższych kilka liczb, które podaje nam Główny Urząd Statystyczny. To jest miesięczna informacja na koniec marca tego roku o bezrobociu. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła na koniec marca 2 142 000 osób. Tak zwana stopa bezrobocia wynosiła 13,3%. Ja cytuję tylko oficjalne dane państwowe. Największy poziom bezrobocia od samego początku, kiedy u nas zaczęto liczyć to bezrobocie, trwa nieprzerwanie w województwie warmińsko-mazurskim, powyżej 20%. A są takie powiaty w naszej ojczyźnie, gdzie bezrobocie przekracza 40%. My się zachwycamy pięknem tego regionu Polski, przecudnych lasów, ale przecież tam żyją ludzie, którzy nie mają żadnej pracy. Zniszczono przemysł drzewny, lasy przestają być polskie powoli i ci ludzie, którzy z tego miejsca, ze swojego miejsca mogli żyć, tracą pracę. A w jakim stopniu bezrobocie dotyka wieś polską? Znowuż statystyka nam mówi, że spośród nowo zarejestrowanych bezrobotnych w czwartym kwartale 2011 roku 42% mieszkało na wsi. I pamiętajmy też o tym, że statystyki ujmują tylko bezrobocie rejestrowane, zapisane w urzędach pracy. A ilu Polaków pracuje na tak zwane umowy śmieciowe? A ilu Polaków pracuje w tak zwanej szarej strefie? I o tym się mówi z oburzeniem. A z czego mają oni żyć ich rodziny, jeśli nie mogą znaleźć oficjalnej, legalnej pracy? A ta liczba bezrobotnych, jak bardzo jest powiększona przez 2 miliony oficjalne dane w ciągu 10 lat Polaków, którzy wyjechali za chlebem za granicę. I najbardziej bulwersujące dane, o których nam się nie mówi, które się przemilcza, to jest tak zwany zasiłek dla bezrobotnych. Jego wielkość jest po prostu śmieszna, przepraszam za to słowo, ale śmieszna w stosunku do wszystkich potrzeb, do konieczności utrzymania swojej rodziny. A nawet tak niski zasiłek dla bezrobotnych w Polsce otrzymuje zaledwie 16% wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych. I stąd pytanie, dramatyczne pytanie, a z czego mają żyć inni i z czego mają żyć ich rodziny?
Jest to wyzwanie, jest to problem i rzeczywiście dotykamy zagadnienia, o którym trzeba chyba powiedzieć, że to jest jakaś klęska społeczna, zwłaszcza jeśli obserwuje się jakąś niefrasobliwość. Ksiądz profesor wspomniał o tych 2 milionach Polaków, którzy pracują za granicą. Z jednej strony to korzystne dla owej liczby bezrobotnych, którą się podaje w Polsce, bo gdyby byli, to ta liczba wyglądałaby zupełnie inaczej. A z drugiej strony, jeśli patrzy się na tych ludzi, tam rodzą się dzieci, tutaj mówimy o dramatycznym wskaźniku zastępowalności pokoleń, który jest tak niski, że nie ma tej zastępowalności. A te dzieci, które się rodzą za granicą, no właśnie, są, ale czy ktoś zatroszczy się, żeby ci ludzie wrócili, żeby tutaj chcieli być? Pewnie pierwsze pytanie, czy będziemy mieli pracę?
Księże dyrektorze, już tyle razy to słyszeliśmy, zaproszenie ze strony rządzących nami do młodych zwrócone na całym świecie, wracajcie. Czekamy na was. Będzie dla was praca, bo przecież jesteśmy zieloną wyspą. Niektórzy powrócili. Powrócili po to, żeby zameldować się w urzędach pracy i beznadziejnie szukać pracy dla siebie. To jest też problem bardzo poważny Polski, że bezrobocie dotyka przede wszystkim młodego pokolenia. Ci, którzy chcieliby rozpocząć pracę, bo jak mają założyć rodzinę? W jaki sposób mają zdecydować się na dziecko, jeśli nie mają tego podstawowego warunku, jakim jest praca, z której mogą utrzymać siebie i mogą utrzymać swoją rodzinę? 30% według statystyk zarejestrowanych bezrobotnych, a więc praktycznie co trzeci bezrobotny w Polsce należy do młodego pokolenia. I co im się proponuje? Przecież to te osoby z wielkim trudem, nakładem wysiłku swoich rodziców kończą studia, jeden fakultet, drugi fakultet, trzeci fakultet, przychodzą, pukają do jednego, drugiego pracodawcy, a on odpowiada: pani czy pana dyplomy mnie w ogóle nie obchodzą. Proszę mi powiedzieć, jakie państwo mają doświadczenie pracy zawodowej. Rozkładają beznadziejnie ręce, a gdzie oni mieli zdobyć to zaświadczenie, jeśli dla nich nie ma pracy? I to jest rzeczywiście jakiś zupełnie błędny krąg. A poza tym, jaki nacisk jest w tej chwili na szkolenia czy na studia przede wszystkim techniczne? Studia humanistyczne stają się niepotrzebne. Nie wiadomo, po co ktoś idzie na polonistykę, na historię, na te wszystkie humanistyczne kierunki. Jak gdyby chciało się nas przekonać, że my mamy produkować, przepraszam za określenie, bo to do człowieka się go odnosi, robotów dobrze zaprogramowanych. A gdzie jest kwestia samodzielnego myślenia, właściwej oceny rzeczywistości, świadomości dziedzictwa narodowego? Jak ci młodzi ludzie, którzy gorączkowo w swoim kraju, w swojej ojczyźnie poszukują pracy, wyjeżdżając za granicę, mają być dumni z tego, że są Polakami.
Ksiądz profesor mówi o tym wszystkim precyzyjnie. Można by odnieść wrażenie, że jakby z satysfakcją, że pozbierał te fakty, a ja wiem dobrze, że z wielkim bólem właśnie o tych sprawach i przychodzimy z tym do świętego Józefa. To, o czym ksiądz profesor mówi, jest nam jakby podpowiadane. Właśnie ta pierwsza deklaracja o Radiu Maryja, Telewizji Trwam, że są nam bardzo potrzebne, ona tutaj znajduje potwierdzenie, bo na ten temat mamy tyle przekłamań w mediach tego głównego nurtu, jak mówimy.
Proszę wyobrazić sobie, że w jakimś okresie czasu to powraca nieustannie w głównych tygodnikach, tak to się mówi w tej chwili, głównego nurtu, wprowadzono określenie w odniesieniu do bezrobotnych kultura lenistwa. Te ponad 2 miliony ludzi, naszych rodaków, to są nieroby, ludzie z marginesu, którzy popadają w alkoholizm i którym po prostu nie chce się pracować, tylko z budżetu państwa, a więc z naszych kieszeni, wybierają nie swoje pieniądze. Jakaż to jest krzywdząca opinia w stosunku do tak dużego grona ludzi, którzy desperacko szukają miejsca dla siebie. I znowuż wracam do statystyk, bo mówię, to są liczby, ale za nimi kryje się dramat człowieka. W tej chwili w urzędach pracy na 50 bezrobotnych jest zaledwie oferowane jedno miejsce pracy i to nie wszędzie. Proszę pomyśleć tylko o waszych synach czy córkach, którzy staraliby się na studia i wiedzieliby, że to jest kierunek, gdzie jest 50 kandydatów na jedno miejsce. Kto z nich odważyłby się pójść na takie studia? A tutaj jest 50 bezrobotnych na jedno miejsce oficjalnie gdzieś wywieszone w Urzędzie Pracy.
Idźmy dalej. My tutaj w Kaliszu co miesiąc, w każdy pierwszy czwartek modlimy się za rodziny i w intencji obrony życia. Myśmy do tej pory mówili o pracy w odniesieniu do konkretnego człowieka, ale trzeba powiedzieć o wartości pracy w odniesieniu do rodziny. To wielka wartość.
Ja pozwolę sobie, żeby już nie włączać jeszcze pewnych osobistych refleksji, odwołać się tutaj do dwóch wielkich papieży naszych czasów, Jana Pawła II i do Benedykta XVI, którzy podkreślają ścisły związek między pracą i rodziną. Oto słowa Jana Pawła II z encykliki o godności pracy ludzkiej Laborem Exercens. Praca stanowi podstawę kształtowania życia rodzinnego, które jest naturalnym prawem i powołaniem człowieka. Te dwa kręgi wartości, jeden związany z pracą, a drugi wynikający z rodzinnego charakteru życia ludzkiego, muszą łączyć się ze sobą prawidłowo i prawidłowo wzajemnie przenikać. Praca jest poniekąd warunkiem zakładania rodziny. Rodzina bowiem domaga się środków utrzymania, które w drodze zwyczajnej nabywa człowiek przez pracę. A Benedykt XVI ujmuje tę refleksję w perspektywie 7. Światowego Spotkania Rodzin, które odbędzie się za kilka tygodni w Mediolanie i w którym będę miał szczęście uczestniczyć. Słowa Benedykta XVI. Praca i świętowanie, bo to jest ta podwójna tematyka, praca i odpoczynek, praca i świętowanie. My nie jesteśmy robolami, jak to się nieraz tak prymitywnie mówi. A więc muszą być momenty i odpoczynku i świętowania. I słowa Benedykta XVI. Praca i świętowanie są ściśle związane z życiem rodzin. Warunkują ich wybory. Wpływają na stosunki między małżonkami oraz między rodzicami i dziećmi. Mają wpływ na relacje rodziny ze społeczeństwem, a także z Kościołem. Pismo Święte mówi nam, że rodzina, praca i dzień świąteczny to Boże dary i błogosławieństwa, które mają nam pomagać przeżywać życie naprawdę po ludzku.
I dalej to, od czego nie uciekniemy, powiedzmy teraz krótko, co dzieje się, kiedy do rodziny, do jakiegoś konkretnego domu wkrada się ta rzeczywistość bezrobocia. Jaki to ma wpływ na małżeństwo i rodzinę?
To kilka zdań, zaledwie refleksji, żeby nie przedłużać. Praca zawodowa determinuje układ życia ludzkiego, styl życia i relacje społeczne. Jej utrata może zmienić radykalnie światopogląd, opinię, system wartości, zamierzenia i aspiracje członków rodziny. Bezrobotny ma zupełnie odmienne spojrzenie na siebie, swoich bliskich i na świat, który go otacza. Długotrwałe bezrobocie zakłóca życie rodzinne, prowokuje rozruchy społeczne i o tym powinni pamiętać ci, którzy nami rządzą, i może prowadzić do zupełnego rozbicia rodziny, do rozwodów i dramatów rodzinnych. Usiłując wyjść ze swojej sytuacji, bezrobotny popada w kompleks niejednokrotnie niższości, poczucie lęku, winy i wstydu. I wtedy czasami dochodzi nawet w obrębie rodziny do jakiejś postawy agresji, do przemocy w rodzinie, albo też do całkowitego załamania psychicznego. I żeby już nie rozwijać tej myśli, chciałbym tylko zasygnalizować, że wśród głównych skutków bezrobocia w życiu rodzinnym można wymienić załamanie demograficzne Polski, masową emigrację, spadek stopy życiowej. Widzimy przy wzrastających cenach obecnie, jak gwałtowny jest to spadek stopy życiowej, wzrost przestępczości, pogorszenie zdrowia fizycznego i psychicznego Polaków wobec takiego stanu służby zdrowia i wreszcie wpływ bezrobocia na dzieci.
Właśnie, to osobno trzeba by rozwinąć, bo to sobie wszystko uświadamiamy i rzeczywiście na naszych oczach i jakby pośród nas się to dzieje. I te dzieci, księże profesor.
Zachęca nas się do tego, żeby tworzyć społeczeństwo obywatelskie. Jaka to jest utopia, kiedy rodzina żyje w nędzy, w ubóstwie, a nie zapominajmy, o tym się wstydliwie mówi, że mamy gdzieś mniej więcej 30% wszystkich rodzin polskich żyjących w tak zwanej strefie ubóstwa, a jest to około 6%, bardzo zaniżone dane, które żyją poniżej minimum egzystencji. Poniżej minimum egzystencji. I ten wpływ na dzieci, jak dziecko takie, które nie ma założyć co na nogi, zwłaszcza w zimie, jakichś butów solidnych, które nie ma w co się ubrać, jak takie dziecko wyjdzie do swoich kolegów, jak one wejdzie w życie społeczne, a jak potem dorastający młody człowiek w takiej rodzinie jest w stanie podjąć studia, tylko te mogłyby go dzisiaj wyrwać z tego zaklętego kręgu bezrobocia. Żeby pojechał na studia, to jego rodzice muszą opłacić cały jego pobyt w jakimś dużym mieście, gdzie niesłychanie wiele kosztuje wynajęcie zwykłego pokoju, gdzie trzeba przeżyć, gdzie trzeba dojechać. Owszem, nam się jeszcze z radością mówi, że szkolnictwo nasze jest darmowe, ale już proszę zauważyć, kto szuka drugiego kierunku studiów, bo wątpi, czy pierwszy mu wystarczy, za drugi już musi zapłacić. Kto musi zapłacić? Rodzice. A jeśli rodzice naprawdę mają tylko te podstawowe grosze albo i tego brak, żeby dać tę kanapkę do zjedzenia, nawet z tym jest problem. Organizacja międzynarodowa niedawno powiedziała, że w Polsce każdego roku trzeba 2 miliony polskich dzieci tu w środku Europy dożywiać, dlatego że chodzą głodne do szkoły.
Przyjechaliśmy tutaj do Kalisza, czy włączamy radio, telewizję po to, żeby nie utwierdzić się w beznadziei, ale szukamy tutaj nadziei. I wobec takiego uświadomienia sobie rzeczywistości, pracy i bezrobocia pytamy, co zrobić, jak pomóc, jak te kwestie choćby krok po kroku rozwiązywać. Spróbujmy znów krótko, ale w takich trzech etapach. Rodzina, państwo, Kościół. Co, księże profesorze, można uczynić w rodzinie w tym temacie?
Najpierw rodzina. Jakie to jest ważne, żeby kobieta, żona dała swojemu bezrobotnemu mężowi do zrozumienia, że ona go nie przestaje kochać wtedy, kiedy on stracił pracę. A tak on żyje w jakimś strasznym lęku. Straciłem pracę, jestem do niczego, moje dzieci mną pogardzają, żona mnie przestanie kochać i porzuci dla kogoś innego. A więc najpierw przecież wartość tego mężczyzny nie mierzy się ilością pieniędzy przynoszonych do domu. To kiedyś był taki stereotyp, że dobry ojciec to jest ten, który się nie upija i przynosi dużo pieniędzy do domu. A jak jest bezrobotny, to on może nawet grosza nie przynosi do domu. Więc najpierw by żona mu pomogła, żeby dała mu jakoś to przekonanie, że go nie przestaje kochać, że wspiera go swoją czułością, miłością. A podejście dzieci do ojca. Nie, żeby nim pogardzały, nie jesteś w stanie nas utrzymać, potrzebujemy, nie wiem, już nie tylko komórki, ale jakieś kanapki do szkoły, a ty nie jesteś w stanie nam tego zapewnić. Przecież dziecko w swoim ojcu powinno widzieć oblicze samego Boga. Tak nas uczy nasza wiara święta, bo wszelkie ojcostwo pochodzi od Pana Boga. I to jest ten pierwszy krąg, jakże istotny, to jest właśnie ten krąg rodziny. Pomoc, wsparcie psychiczne ze strony żony i dzieci do bezrobotnego, żeby potrafił wyjść z tego kręgu apatii i załamania.
Aż się boję zadać to drugie pytanie. Nie wiem, czy co robi się w naszym państwie dla rozwiązywania tych kwestii, ale może lepiej, co powinno się uczynić w państwie.
Tak. Najpierw mieliśmy wizję ze strony partii rządzącej, że Polska jest zieloną wyspą, a teraz dopiero przekonujemy się, co się dzieje z tą zielenią. A nie tak dawno innej partii, która teraz świeżo podczas ostatnich wyborów z takim triumfem weszła do parlamentu, teraz nam obiecuje ta partia zero bezrobocia. Najmniejsi to są gruszki na wierzbie. Nikt w tej chwili nie jest w stanie zredukować do zera bezrobocia w żadnym, nawet najbogatszym kraju na świecie. A to, że Polska ma być zieloną wyspą, to lepiej zostawić to bez komentarza. Tylko powiem o jednym. Pierwsze, podstawowe prawo, czy obowiązek państwa, to jest zapewnić przynajmniej minimum egzystencji swoim obywatelom. Jak to wygląda? Mamy tę świadomość. Ekonomia bez etyki zabija człowieka, a nigdy mu nie pomoże. I ile razy chciałoby się właśnie tym wszystkim, którzy potrafią takie wizje roztaczać, jaka to będzie pomyślna Polska, kazać im przeżyć jeden miesiąc tylko. Niektórzy z nich próbowali, z naszych parlamentarzystów. Opłacić mieszkanie, kupić niezbędne rzeczy do wyżywienia, do ubrania i co im zostanie w kieszeni. I stąd państwo, ja myślę, że najwyższy czas by był, żeby wszystkie opcje polityczne, niezależnie od koloru i zabarwienia, żeby potrafiły wypracować wspólną strategię wyjścia z bezrobocia. Tak jak potrafiliśmy znaleźć zgodę, żeby wejść do struktur europejskich czy Paktu Północnoatlantyckiego w obronie integralności naszego kraju i jego suwerenności, tak samo w tej dziedzinie trzeba by było, jak to się mówi, chwycić wszystkich polityków za głowy i skłonić do wypracowania jednego wspólnego programu wychodzenia z bezrobocia.
I ostatecznie, gdyby jakoś go nazwać, to chodzi o politykę prawdziwie prorodzinną.
To jest pierwsza i podstawowa rzecz. Mówię to z bólem. Przez lata całe zajmowałem się kwestią też polityki rodzinnej. Mówię to z bólem. Nie tylko, że nie mamy stabilnej, adekwatnej polityki rodzinnej w tej chwili, ale mamy wręcz politykę antyrodzinną. Szczegóły, wszystkie te polityki antyrodzinnej znacie. Cokolwiek chcemy zmienić w naszej ojczyźnie przede wszystkim skutecznie walczyć z bezrobociem, trzeba naprawdę stworzyć rozsądną, mądrą, długofalową politykę rodzinną.
Wiele się czyni w tym obszarze w Kościele. Księże profesorze, w punktach tylko.
Ja już ograniczę się do punktów. Jak wiecie, najmilsi, bardzo chętnie pomija się to, co Kościół robi, tylko stwarza się takie wrażenie, że Kościół, to znaczy księża, to znaczy biskupi i księża są tak pazerni, że sięgają i wyrywają z waszych kieszeni te drobne grosze, które mają, które jeszcze macie u siebie w kieszeni. Najmilsi, gdyby Kościół, mówię to z całą odpowiedzialnością, po latach studiów i szukania materiału i badań za granicą w Polsce, gdyby Kościół nie zajął się ludźmi żyjącymi u nas w ubóstwie, niekiedy w skrajnym ubóstwie, gdyby nie zajął się bezrobotnymi, to naprawdę byłby to jakiś powszechny dramat narodowy albo rewolucja. Nie chcę wymieniać przykładów rewolucji, które już przeżyliśmy w XX wieku. Co Kościół robi? Zacznijmy od ważnych dokumentów Kościoła. Jakże głęboki i wartościowy był list księdza biskupa Jana Hrabka, o którym nic się nie mówiło w Polsce, ani słowa w mediach nie było, na temat biedy i ubóstwa w Polsce i bezrobocia. On widział przykład Radomia. List arcybiskupa Damiana Zimonia, który widział setki tysięcy górników, którzy stracili pracę na skutek zamykanych kopalni. Ileż tam jest mądrych rad, oceny tej sytuacji i wyjścia z pomocą. Ale Kościół wie, że nie wystarczy tylko mądre słowo, jak przypomina Jan Paweł II, musi być przykład konkretny pomocy, ta opcja preferencyjna na rzecz ubogich. Ja wymienię tylko to wszystko, nie będę wymieniał, co robi Caritas Polska. A skąd Caritas czerpie fundusze? To właśnie z waszych ofiar, najmilsi. Z tego, co wy chcecie dać na stołówki dla bezdomnych, na programy dla bezrobotnych, na wakacje dla dzieci. Ponad 70 tysięcy dzieci wyjechało na wakacje dzięki wsparciu ze strony Caritas. Wsparcie młodzieży bezrobotnej, ośrodki Kana na południu Polski. Podstawowym miejscem skutecznej pomocy jest parafia. Jeśli ksiądz chodzi po kolędzie w okresie Bożego Narodzenia, to nie po to, żeby was szpiegować. Ale najmilsi po to, żeby z jednej strony przynieść wam błogosławieństwo Boże, a z drugiej strony po to, żeby delikatnie wyczuć potrzeby swoich parafian i na miarę swoich możliwości i parafii spieszyć im z pomocą.
Nie sposób tego wymienić. Caritas Polska, Caritas diecezjalne, zespoły charytatywne w parafiach i wiele, wiele innych działań. Księże profesorze, temat nakreślony, niewyczerpany, tylko zasygnalizowany. Jedna minuta na podsumowanie.
Ja przepraszam za nadużycie waszej cierpliwości, najmilsi, i tego czcigodnego grona, które tutaj się znajduje, i tylko krótkie słowo podsumowania. Podczas homilii wygłoszonej w Ełku w 1999 roku Jan Paweł II wzywał Polaków. To są jego słowa, dzisiaj bardzo aktualne. Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biednych. Starajmy się usłyszeć to wołanie. Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole. By nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki. Z tym apelem zwracam się do wszystkich moich rodaków. Kościół powinien natchnąć optymizmem ludzi udręczonych bezrobociem, bo Kościół jest jedynym miejscem nadziei, którą czerpiemy z Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Ale to także zgodnie ze słowami Jana Pawła II: nie mogę uwierzyć, by ludzkość współczesna, zdolna do tak świetnych osiągnięć naukowych i technicznych, nie była w stanie na drodze twórczego wysiłku inspirowanego przez samą solidarność, która łączy wszystkich ludzi, znaleźć słusznych i skutecznych rozwiązań dla tak istotnie ludzkiego problemu, jakim jest problem zatrudnienia. Słowa te skierował Jan Paweł II w 1982 roku w Genewie w Międzynarodowej Organizacji Pracy do najtęższych głów na świecie zajmujących się problematyką pracy i bezrobocia. I dlatego moje najmniejsze ostatnie zdanie. Ja wierzę głęboko, że tak mądre głowy i wrażliwe sumienia mamy także w Polsce. Ludzi zdolnych uporać się z tą klęską społeczną, jaką jest bezrobocie w naszej ojczyźnie.
I za to świadectwo wiary bardzo, księże profesorze, dziękujemy. Ksiądz profesor Bronisław Mierzwiński był naszym gościem. Znajdziemy wiele publikacji, wiele artykułów, także w internecie autorstwa księdza profesora. Można ten temat rozwinąć, pogłębić. To bardzo ważne. To ciekawe, że z jednej strony problemem bezrobocia dotknięta jest bardzo rodzina, ale z drugiej strony czujemy i o tym usłyszeliśmy, że ci, którzy zmagają się z dramatem bezrobocia, wsparcia szukać mogą znów w rodzinie. Dlatego te nasze spotkania i to obecne, które się realizuje, nie jest bez znaczenia. Ta nasza modlitwa za rodziny, aby były Bogiem silne również na tej linii. Rozpoczynamy Eucharystię. Przypomnę, przewodniczył jej będzie biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. Módlmy się.
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokój wam.
I z Duchem
w uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski i w nasze narodowe święto gromadzimy się w tym kaliskim sanktuarium jako wspólnota wierzących w Chrystusa, ale również jako synowie i córki tego samego narodu. Naród bierze swój początek z rodziny i od rodziny zależy jego teraźniejszość i przyszłość. I dlatego podczas tej Eucharystii chcemy w sposób szczególny powierzać Bogu przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i świętego Józefa nasze polskie rodziny. Chcemy modlić się razem z księdzem biskupem Stanisławem, biskupem Teofilem, kapłanami, wiernymi świeckimi, osobami zakonnymi. Chcemy modlić się o siłę i moc dla naszych polskich rodzin, o jedność pomiędzy małżonkami i dziećmi. Chcemy modlić się, aby te rodziny były zdrowe moralnie, a będzie to możliwe tylko wtedy, jeśli będą blisko Boga. W tej intencji ofiarujemy tą Najświętszą Eucharystię. Aby mogła podobać się ona Bogu, uznajmy teraz, że jesteśmy grzeszni, i przepraszajmy za wszystkie nasze słabości. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen. Pan zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Chwała na wysokości Bogu. Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Marii Pannie przedziwną pomoc i obronę. Spraw łaskawie, aby za wstawiennictwem naszej Matki i Królowej religia nieustannie cieszyła się wolnością, a Ojczyzna rozwijała się w pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Ukazał się też inny znak na niebie. Oto wielki smok ognisty ma 7 głów i 10 rogów, a na głowach 7 diademów. Ogon jego zmiata 3 część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecko. I porodziła syna, mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostanie porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Oto Słowo Boże.
Tyś wielką chlubą naszego narodu. Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego. Pomiędzy wszystkich niewiast na ziemi i niech będzie błogosławiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi. Nie zatrze się aż na wieki w sercach ludzkich wspominających moc Boga. Niech Bóg to sprawi, abyś była wywyższona na wieki.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Bracia, z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. Oto Słowo Boże.
i od tej godziny uczeń wziął ją do siebie.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie.
Ekscelencjo, najdostojniejszy księże biskupie Stanisławie, pasterzu kościoła kaliskiego, biskupie Teofilu, drodzy kapłani i siostry zakonne, umiłowani bracia i siostry obecni w tej świątyni i łączący się z nami za pośrednictwem telewizji Trwam i Radia Maryja. Gromadzimy się tradycyjnie w tym kaliskim sanktuarium, aby wychwalając Boże miłosierdzie, pokłonić się Najświętszej Bogorodzicy Maryi i świętemu Józefowi, opiekunowi naszego Zbawiciela i całego Kościoła Świętego. Przynosimy tutaj także, jak to jest w zwyczaju, w każdy pierwszy czwartek miesiąca, nasze zatroskanie o polskie rodziny i polecamy je opiece świętej rodziny z Nazaretu. Naszą modlitwę, jak wspominałem na początku, zanosimy w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i w kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Ewangelia według świętego Jana Apostoła, którą przed chwilą wysłuchaliśmy, przenosi nas na Kalwarię. Tam, u stóp krzyża, widzimy Maryję, a obok niej pobożne niewiasty i umiłowanego ucznia Pańskiego Jana. Przed laty Maryja razem z Józefem zaprowadziła 12-letniego Chrystusa do Jerozolimy na święto Paschy, będące pamiątką wyzwolenia, wybawienia Izraelitów z niewoli egipskiej. Teraz, stojąc pod krzyżem Chrystusa, jest świadkiem Jego Paschy, Jego zbawczego przejścia, które niesie uwolnienie i zbawienie całemu rodzajowi ludzkiemu. Maryja jest świadkiem poniżenia i uwielbienia swojego Syna, świadkiem, który nie tylko z bliska, ale przede wszystkim wewnętrznie przeżywa tą tajemnicę. My również pragniemy dzisiaj przeżywać ją w podobny sposób. Konający Jezus oddaje swojej matce umiłowanego ucznia, a uczniowi matkę. Niewiasto, oto syn twój, oto matka twoja. Kaznodzieja domu papieskiego, ojciec Raniero Cantalamessa, komentuje te słowa mówiąc, że Chrystus ustanawia w ten sposób nowe macierzyństwo Maryi. Ona staje się matką każdego z nas. Ona rodzi nas na nowo jako swoje dzieci. Rodzi nas także poprzez swoje cierpienia, poprzez swoją wiarę. Jak dobra matka towarzyszy nam nieustannie w naszej życiowej drodze. Jest razem z nami zarówno w wymiarze indywidualnym, społecznym, narodowym. Odczuwamy to szczególnie dzisiaj, 3 maja, wspominając radosne i chwalebne wydarzenie, jakim było uchwalenie Konstytucji. Stanowiła ona ukoronowanie reformatorskich wysiłków całych pokoleń Polaków. Była symbolem narodowej solidarności i rozpoczynającej się naprawy Rzeczypospolitej. Nieprzypadkowo po uchwaleniu Konstytucji Ojciec Święty Pius VI przesłał gratulacje królowi i Sejmowi. I chociaż majowa Konstytucja pojawiła się niczym kometa, oświecając zaledwie przez krótką chwilę mroki, w których pogrążona była nasza ojczyzna, pozostaje do dzisiaj inspiracją dla wszystkich. Dla wszystkich, którzy naprawdę pragną jej wielkości i pomyślności obywateli. Również dzisiaj potrzebujemy mądrych ustaw, to znaczy, że te ustawy muszą być zgodne z prawem Bożym. Potrzebujemy takiego stosowania ustaw, przepisów i procedur, które nie będzie nikogo dyskryminowało, nie będzie wykorzystywane do walki politycznej czy światopoglądowej. Również dzisiaj, mając na sercu dobro naszej ojczyzny, wszystkich jej córek i synów, powinniśmy przezwyciężać podziały, wznosić się ponad osobiste, partyjne i regionalne ambicje, okazywać sobie szacunek i wzajemną odpowiedzialność, jeden za drugiego. Powinniśmy wypełniać konsekwentnie i ofiarnie obowiązki związane z naszym stanem i pełnioną funkcją, bo od tego właśnie, od rzetelnego wypełniania obowiązków zależy dobro wspólne, zależy przyszłość naszej ojczyzny. Mówi błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko, spowiednik świętej Faustyny i apostoł Bożego Miłosierdzia. Jak każdy kwiat ma swój zapach, owoc swój smak, a liść swój wygląd, tak każdy człowiek ma swój obowiązek. W różnych położeniach życia, w różnym wieku, bez względu na to, jakie ma miejsce czy zajęcie, zawsze mieć będziemy jakieś zadanie do spełnienia. Każdy stan, każde powołanie ma swoje właściwe obowiązki. Są jednak wspólne obowiązki dla wszystkich powołań, stanów i wieku każdego. Obowiązki względem Boga, ojczyzny, społeczeństwa i samego siebie. Przestrzenią, w obrębie której decyduje się w dużej mierze przyszłość narodu, jest, jak mówił wcześniej ksiądz profesor, jest rodzina. Tak było kiedyś i tak jest dzisiaj. Nasi narodowi święci i wielu wybitnych rodaków wyniosło miłość do Boga i ojczyzny właśnie z domu rodzinnego. Dlatego, kiedy dyskutujemy, na czym polega prawdziwy patriotyzm, nie sposób nie zauważyć, że przejawia się on również, a może przede wszystkim, w trosce o rodzinę. Prymas tysiąclecia, sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński naucza, że rodzina jest bezwzględnie konieczna dla istnienia i rozwoju człowieka, narodu i państwa. Słusznie mówi się, że naród jest rodziną rodzin, uczy kardynał Wyszyński. Bo narodowi, państwu i kościołowi najwięcej dają rodziny. Rodzice, mąż, żona. W jedności rodziny i jej umocnieniu widzimy wzmocnienie jedności narodu. Naród składa się z rodzin i dlatego każdy, kto chce umocnienia narodu, musi pracować nad umocnieniem rodziny. Niestety od lat instytucja rodziny doświadcza w naszej ojczyźnie i nie tylko w ojczyźnie, w całej Europie, w świecie zachodu, doświadcza trudności i zagrożeń. Rodzina słabnie, cierpi na różne patologie. Jak bowiem inaczej zinterpretować to, że rozwody stały się utrwalonym zjawiskiem życia społecznego, że niektórzy postrzegają je wręcz jako formę rozwiązywania kryzysów małżeńskich. Coraz więcej jest wolnych związków, którym niektórzy chcieliby przyznać prawa podobne do tych, jakimi cieszy się rodzina. Coraz więcej jest dzieci wychowywanych bez obojga rodziców. Jak wiele rodzin spotyka się zaledwie kilka razy do roku z powodu emigracji, która wyludnia nasze miasta i nasze wsie, która powoduje zamykanie szkół. Jak wiele rodzin cierpi niedostatek z powodu bezrobocia. Dochodzą do tego stare, można by rzec, zagrożenia i patologie, jak pijaństwo, przemoc, rozwiązłość. Dlatego tym bardziej winniśmy podjąć wszelkie możliwe wysiłki, aby otoczyć większą troską nasze polskie rodziny, o czym przypomniało również wczoraj zebranie biskupów diecezjalnych, jakie miało miejsce w Częstochowie i z pewnością zapoznacie się z komunikatem, który na zakończenie tego zebrania został wydany. W diecezji sandomierskiej pomoc rodzinie przyjęła bardzo konkretne formy. Wychodząc naprzeciw wspomnianym problemom, w każdym dekanacie, w każdym większym mieście utworzyliśmy katolickie centra pomocy rodzinie. Skupiają one doświadczonych małżonków, lekarzy, prawników, policjantów, pedagogów, kapłanów, którzy służą wsparciem wszystkim potrzebującym. Taka grupa liczy często około 50 osób, 50 wolontariuszy. Można powiedzieć, że w ten sposób rodziny pomagają rodzinom. Buduję się ich ofiarną posługą, a zarazem widzę, jak bardzo jest ona potrzebna, gdyż każdego dnia zgłaszają się nowe osoby, nie tylko katolicy, zgłaszają się i proszą o pomoc. Ukochani w Chrystusie Panu, znamy wszyscy słynne stwierdzenie wielkiego kanclerza Jana Zamoyskiego, parafrazowane przez innych wybitnych Polaków. Takie będą Rzeczypospolite, jak i ich młodzieży chowanie. Te słowa nie straciły nic ze swojej aktualności, a przecież pierwszym miejscem wychowania jest właśnie rodzina. Rodzina jest pierwszym kościołem i jest pierwszą szkołą. W niej, w rodzinie, dziecko uczy się rozmawiać z Bogiem i z drugim człowiekiem. Przypomina mi się w tym momencie historia, jaka wiele wieków temu zdarzyła się na pustyni egipskiej, gdzie tysiące mnichów dążyło do doskonałości poprzez uprawianie srogiej ascezy. Otóż pewnego dnia obok jednej z takich wielu kolonii mnichów żyjących w swoich pustelniach, w swoich haremach, przejeżdżała karawana. Kiedy opadły kłęby, tumany kurzu, mnisi zobaczyli małe zawiniątko, a w tym zawiniątku kilkudniowe niemowlę. Przełożony kolonii wyznaczył zaraz jednego z braci do opieki nad dzieckiem. Pobożny braciszek był trochę zakłopotany, bo nie miał o tym zielonego pojęcia, ale starał się tak, jak potrafił, zastąpić niemowlęciu matkę. Jednak ciągle przeżywał jakieś dylematy. Po miesiącu udał się do przełożonego i powiedział: musimy wysłać kogoś do miasta, żeby sprowadził nam nauczyciela, który nauczy to dziecko mówić. Bo w przeciwnym wypadku, kiedy to dziecko będzie już duże, nie będziemy mogli się z nim porozumieć. Pobożny brat nie zdawał sobie sprawy, że dziecko będzie mówiło językiem, którego on sam go nauczy. Tak, właśnie w rodzinie dziecko uczy się języka, którym będzie porozumiewało się z Bogiem, ze swoimi najbliższymi, z obcymi. Uczy się postawy religijnej i obywatelskiej. Dlatego tak ważne jest kultywowanie w rodzinie chrześcijańskiego stylu bycia, wzajemnego szacunku, życzliwości i odpowiedzialności. Ważne jest jednocześnie pielęgnowanie tradycji oraz pamięci o przodkach i ich dziełach, wspólne świętowanie rocznic i wydarzeń istotnych dla życia narodu oraz lokalnej społeczności. Żaden nauczyciel z zewnątrz, nigdy z zewnątrz, nie zastąpi w tym dziele rodziców. Natomiast dziecko, a następnie dorosły człowiek będzie posługiwał się językiem, będzie odznaczał się postawą, której nauczył się od swoich wychowawców. A tych wychowawców w dobie internetu, w dobie rozwoju telefonii komórkowej, środków masowego przekazu, tych wychowawców młodego pokolenia jest coraz więcej i nie zawsze dobrze wychowują. Oni nie mogą zająć miejsca rodziny. Przed laty, zaraz po ogłoszeniu przez Chorwację niepodległości, podczas pobytu na chorwackiej wyspie Hvar, zobaczyłem pewnego razu niecodzienny widok. Spora grupa ludzi wędrowała radośnie do kościoła parafialnego. Zaraz na początku szli rodzice i nieśli niemowlę, bo szli, żeby ochrzcić dziecko. A obok rodziców szli chrzestni i nieśli wysoko uniesione do góry chorwackie flagi narodowe. Czy to przesada? Czy mogło to stanowić jakieś zagrożenie dla mniejszości, która wyraża inaczej swoje uczucia do ojczyzny, czy może ma inny światopogląd? Myślę, że nie i pragnę powtórzyć za błogosławionym Janem Pawłem II oraz za wieloma innymi wybitnymi synami naszego narodu, że miarą patriotyzmu jest troska o rodzinę oraz o religijne i obywatelskie wychowanie dzieci. Tu, w kaliskim sanktuarium, wpatrując się w słynący łaskami obraz świętej rodziny z Nazaretu, uświadamiamy sobie, że Najświętsza Maria Panna i święty Józef przekazali Chrystusowi to, co najważniejsze i to, co najpiękniejsze, że wychowali go w tradycji swojego narodu, że chronili małego Chrystusa przed wszelkimi zagrożeniami i nie tylko przed mieczem Heroda. Niech będą wzorem również dla nas. Niech będą wzorem dla wszystkich katolickich rodziców i wychowawców. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy Słowa prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, swój istotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On dla nas ludzi i dla naszego zbawienia. przyjdzie Pane, sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana Jego Chrzciciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który sobie swym Synem wspólnie odbierał niebienie i chwałę, który mówił przez prorok. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na okrzyżeniu grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie.
Zgromadzeni na wspólnej modlitwie za przyczyną świętego Józefa i Maryi Królowej Polski przedstawmy pokorne prośby naszemu Ojcu w niebie.
Módlmy się za nasz dom, Kościół Chrystusowy, za naszego papieża Benedykta XVI, za sprawujących tę Eucharystię, biskupa sandomierskiego Krzysztofa i biskupa seniora Teofila, a szczególnie za obecnego z nami biskupa kaliskiego Stanisława, który w najbliższych dniach będzie przeżywał swoje imienny, aby święty Józef wypraszał zdrowie, siły, błogosławieństwo Boże i światło Ducha Świętego.
Ciebie prosimy.
Módlmy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, szczególnie w tym tygodniu modlitw o powołania. Aby Chrystus, najwyższy kapłan w sercach młodych ludzi, rozbudził pragnienie szczególnej służby Bogu, Kościołowi i człowiekowi. Aby dobra nowina o Jezusie zmartwychwstałym mogła docierać aż na krańce świata.
Ciebie prosimy.
Módlmy się za młodzież, która zdaje w tym roku egzaminy maturalne, za studentów i tych wszystkich, którzy wkraczają w dorosłe życie. Niech wiara w Boga i przykłady życia świętej rodziny pozwoli im wytrwać w dobrym, szlachetnie żyć i zakładać rodziny Bogiem silne.
Ciebie prosimy.
Módlmy się za telewizję Trwam i Radio Maryja, aby umożliwiono im nadawanie na multipleksie cyfrowym. Dziś w sposób szczególny modlimy się założyciela tych mediów, ojca Tadeusza Rydzyka, w dniu kolejnej rocznicy jego urodzin, aby wsparty orędownictwem świętego Józefa, jego oblubienicy Maryi i modlitwą słuchaczy, z Bożą pomocą zwyciężał wszelkie trudności, z którymi musi się dziś mierzyć.
Ciebie prosimy.
Módlmy się za przyczyną świętego Józefa i Maryi Królowej Polski, za władze państwowe naszego kraju, aby ich służba dla narodu i każdego człowieka oraz wierność konstytucji przyczyniała się do pokoju w naszej ojczyźnie, naszych rodzinach i w nas samych oraz aby każdemu Polakowi dano możliwość do godziwej pracy i płacy.
Ciebie prosimy.
Módlmy się za wszystkie rodziny, szczególnie te, które przeżywają trudności, które borykają się z bezrobociem i niepewnością jutra. Niech święty Józef, opiekun rodzin, pozwoli im przetrwać trudny czas i wyprosi stabilność. Naszą modlitwą otoczmy również życie dzieci poczętych, ale jeszcze nienarodzonych, aby od pierwszych chwil swego życia było oczekiwane i kochane przez swoich rodziców.
Ciebie prosimy.
Módlmy się za wszystkich zmarłych, polecając miłosierdziu Bożemu tych, którzy zginęli w obronie Ojczyzny i Kościoła. Polecamy wszystkich czcicieli świętego Józefa, zmarłych z naszych rodzin, zmarłe dzieci poczęte, jeszcze nienarodzone, aby mogli cieszyć się wieczną radością chwale nieba.
Ciebie prosimy.
Módlmy się za nas, uczestniczących we wspólnej Eucharystii, za wszystkich czcicieli i pielgrzymów przybywających do Kaliskiego Sanktuarium. Módlmy się za tych, którzy w tej modlitwie łączą się z nami za pośrednictwem Radia Rodzina, Radia Maryja i Telewizji Trwam. Niech święty Józef dla wszystkich stanie się orędownikiem w sprawach zanoszonych do Boga.
Ciebie prosimy.
Wszechmogący Boże, przyjmij modlitwy swojego Kościoła za wstawiennictwem świętego Józefa i Najświętszej Marii Panny i spraw, abyśmy umieli wdzięcznym sercem przyjmować nieskończone dary Twojego miłosierdzia przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen. Do ołtarza zbliża się procesja z darami. Jako pierwsza niesiona jest kula z intencjami składanymi przez pielgrzymów w naszym sanktuarium i nadsyłanymi drogą elektroniczną. Niesione są przez Bractwo Świętego Józefa. Chcemy przyzywać tego wielkiego patrona w naszych codziennych potrzebach, w zatroskaniu o pracę dzień kolejny. Małżonkowie Ewa i Zbigniew Domańscy z czwórką dzieci, którzy przybyli z Jakubowa do naszego sanktuarium, niosą obraz Józefa Kaliskiego dla księdza biskupa Krzysztofa. Niech święty Józef prowadzi w posłudze pasterskiej. Dary serca składane przez pielgrzymów z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Fara we Śremie. Dar serca przeznaczony na rozwój telewizji Trwam i Radia Maryja. Dary ofiarne ołtarza niesione przez narzeczonych Agnieszkę i Kamila z Mińska Mazowieckiego, którzy za 2 tygodnie będą ślubować sobie miłość i wierność małżeńską. Przybyli prosić świętego Józefa, aby potrafili założyć rodzinę Bogiem silną. Ofiary zbierane w czasie dzisiejszej Eucharystii przeznaczone są na potrzeby i rozwój telewizji Trwam i Radia Maryja.
Jak szczęśliwa Polska cała,
się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
Niech Pan przyjmie ofiarę swoją Twoją, na cześć chwały swojego imienia, a także na cześć nasz, na całego Kościoła Świętego.
Wszechmogący Boże, wejrzyj litościwie na modlitwy i ofiary swojego ludu, I przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski spraw, abyśmy sami stali się wieczystym darem dla Ciebie przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. Serca dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością naród, który ją wybrał na swoją królową. Broni go w niebezpieczeństwach, udziela mu pociechy w utrapieniach i wspiera go w dążeniu do wiecznej ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając.
Święty, 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 Panu zastępu, pełny są miłosna i ziemia prawy Twoje. Osłana na wysokości,
zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Oto wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Benedyktem, naszym biskupem Stanisławem, biskupem Krzysztofem, mną niegodnym sługą Twoim oraz całym duchowieństwem.
Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, opiekunem Zbawiciela, ze świętymi apostołami, ze świętą Joanną Beretta Molla, z błogosławionymi Matką Teresą z Kalkuty i Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw ode złego.
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego, i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
Przekażcie sobie znak pokoju.
Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
Panie jestem Bogiem, Panie przyszedł do mnie, Panie opuść Tylko słowo, a będzie uzdrowiony nasz.
Komunia Święta udzielona będzie w następującym porządku. Ksiądz biskup z jednym z kapłanów przed ołtarzem głównym. Kolejni kapłani dotrą z Komunią Świętą pod chór w nawy boczne i od środka nawy głównej. Proszę zrobić przejście i cierpliwie czekać, aż kapłan dotrze do nas z Panem Jezusem.
Boom.
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, oddając cześć Najświętszej Marii Pannie Królowej Polski, przyjęliśmy sakrament odkupienia. Spraw, abyśmy zostali napełnieni Twoją łaską i coraz głębiej uczestniczyli w tajemnicy zbawienia przez Chrystusa Pana naszego.
Teraz księża biskupi, ojciec dyrektor Radia Rodzina, ojciec Tadeusz i ojciec Marcin, ksiądz Wiesław, Chrystusowiec i inni tu najbliżsi kapłani udadzą się do kaplicy cudownego obrazu, gdzie zostanie dokonany akt zawierzenia rodzin i obrony poczętego życia, również władz, pod szczególną opiekę świętego Józefa Kaliskiego.
O Józefie ukochany, pod opieką Twoją moc, chleb żywota z nieba dany, wyś do nas wyniósł. Tyś po ziemię pielęgnował, by na nami ludzki głód, tyś na
Święty Józefie, oblubieńcze Bogorodzicy Maryi, opiekunie rodzin, Twojej ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego Syna i Jego niepokalaną Matkę. Z największą miłością wypełniłeś obowiązki troskliwego Ojca i opiekuna Najświętszej Rodziny. Twojej opiece powierzamy rodziny, szczególnie te, które przeżywają kryzysy małżeńskie, które borykają się z bezrobociem i niepewnością jutra. Bądź dla nich wsparciem, siłą i nadzieją do pokonywania trudności, które zagrażają ich jedności, wierności i stabilności. Oddajemy Ci, święty Józefie, nasze zatroskanie o pracę, o byt codzienny, nasze radości i cierpienia. Wprowadź Jezusa do każdego domu, do każdej rodziny, do każdego ludzkiego serca. Uproś nam wszystkim łaskę miłości, zgody i pokoju. Józefie Święty, w dniu dzisiejszym, 3 maja, zawierzamy wszystkich, którzy sprawują władzę w naszym państwie. Zawierzamy pana prezydenta, pana premiera, posłów i senatorów. Niech w podejmowanych decyzjach i uchwalanych ustawach zawsze bronią życia, które jest święte i nikt nie ma prawa go niszczyć, bo tylko Bóg jest Panem życia i śmierci. Niech dbają o to, aby w Polsce stano na straży prawdy, wolności słowa oraz prawa do godnego życia. Opiekunie Zbawiciela, prosimy Cię, obdarz nasze serca miłością i wrażliwością, abyśmy otaczali szczególną opieką każde poczęte życie i potrafili odważnie stawać w jego obronie. Niech dzieciom, którym przekazano życie, będzie wolno się narodzić, by otoczone miłością swoich rodziców mogły dorastać w rodzinach, gdzie Bóg, honor i ojczyzna będą stanowiły najwyższe wartości. Święty Józefie, opiekunie rodzin, módl się za nami.
Święty Józefie, patronie nasz,
Święty Józefie, patronie nasz, Boże, 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 za nami.
Księże biskupie Krzysztofie, myślę, że cieszysz się, iż dane ci jest przewodniczyć naszej modlitwie. Zobacz, co dopiero nasze modlitwy skierowałeś w kaplicy świętego Józefa ku Bogu przez wstawiennictwo świętego patriarchy w tak ważnych sprawach, w jakich co pierwszy czwartek miesiąca tu się gromadzimy. A dzisiaj w tę uroczystość naszej Matki Królowej Ojczyzny skierowałeś także nasze modlitwy za tych, którzy kierują państwem, którym została powierzona władza. Można mówić obrazowo, jak nieraz posługujemy się, że wam, szanowni państwo, panie prezydencie, panie premierze, razem z rządem, razem z posłami i innymi ludźmi został przekazany chleb, abyście nim gospodarowali, aby wszyscy mieli go pod dostatkiem, aby nikt nie szedł głodny spać. To jest obraz. Wszyscy rozumiemy, o co chodzi. Wiemy, że wasze posłannictwo nie jest łatwe i dlatego za was modlimy się tutaj. Nie wiem, czy znowu tak wielu się za was modli. Księże biskupie Krzysztofie, dziękujemy za to przewodniczenie naszej modlitwie. Dziękujemy za słowo, którym nas poprowadziłeś ku rodzinie. To jest to centrum zainteresowania i troski świętego Józefa. I z różnych aspektów pozwoliłeś, że mogliśmy przyjrzeć się rodzinie. Ciągle wracamy do rodziny, no bo to jest fundament, to jest źródło, to jest korzeń. Z rodziny właściwie wyrasta naród. I można by powiedzieć, że taki naród, takie społeczeństwo, takie państwo jakie są rodziny. A takie są rodziny, jaka jest troska także o tych, którym rzeczywistość rodziny jest powierzona, ale także i ta troska ze strony was, którym powierzona jest władza w ojczyźnie. To jest wszystko jakoś połączone. Rodzina jest najważniejsza. Dziecko jest najważniejsze. Każde dziecko, to poczęte, to jest skarb. I kto jak kto, ale właśnie wam, którym powierzona jest władza, powinno najbardziej zależeć właśnie na tym dziecku, które się w ojczyźnie pod sercem matki pojawiło. Wam najwięcej. Wszystkie takie te poglądy niby nowoczesne, które zalecają, już nie umiem tego nazwać, ponieważ jest to zbrodnia pod takim delikatnym określeniem aborcja. To jest straszne, to jest jakiś obłęd, to jest jakieś nieporozumienie, to jest wbrew naturze, to jest niemądre, to jest wbrew egzystencji i narodu, i państwa. Coraz mniej jest w Polsce dzieci. No i co z tego, że będziecie przesuwać wiek emerytalny? Jak za ileś lat będzie tak mało Polaków, że na jednego emeryta zaledwie przypadnie jeden pracownik, no to wtedy ta taktyka przedłużania wieku może się rozciągnąć do śmierci i ani emerytury, ani pracy nie będzie, bo pracy jest też za mało. Gdzie jest wyjście? Rodzina. Dzietność. O. Więc księże biskupie Krzysztofie, tak nas zamyśliłeś. Tyle rozmaitych wywołałeś chyba w ludziach tu obecnych i połączonych z nami dzięki mediom. Tyle właśnie myśli. Tyle rozmaitych problemów. Tyle ważnych spraw w naszej ojczyźnie i nie tylko w naszej ojczyźnie. Więc bardzo Ci dziękujemy, że przybyłeś, że przewodniczysz modlitwie. I dziękujemy za słowo. Ja tak nieraz pozwalam sobie trochę tak, no, intymnie wprost zwracać się. Księże Krzysztofie, ty masz taki piękny uśmiech w episkopacie. Może ci nikt jeszcze o tym nie powiedział, ale to jest wartość. I tak właśnie się uśmiechaj do ludzi, jak do nas również i się tutaj dzisiaj uśmiechnęłaś w tym domu Józefa Świętego. Więc dziękujemy księże Krzysztofie. Dziękujemy księdzu profesorowi Bronisławowi Mierzwińskiemu. Księże profesorze, już wiele lat Cię nie widziałem, ale się nie zmieniłeś. Zawsze z takim zaangażowaniem, z takim poczuciem odpowiedzialności i zawsze właśnie skoncentrowany na rodzinie i na mężczyźnie. Właśnie mężczyzna to są te dwa tematy wiodące chyba jego zainteresowań naukowych. No a dzisiaj widzieliśmy, to było rozszerzone o pracę. Praca jako wartość, ale też brak pracy jako klęska, jako dramat. I to znowu ku rodzinie idzie. Tak to właśnie pięknie, księże profesorze, powiedziałeś, że na pewno poruszyłeś wielu ludzi. Wyraziłeś to, co jest w nas obecne, a czego nie potrafimy tak nazwać, jak Ty, profesor, nazwałeś. Bardzo dziękujemy, księże profesorze. Problemy bardzo ważne, odpowiedzialne, a jednak jest w nas tyle radości. Czujemy się chyba, bracia i siostry, napełnieni radością. A dlaczego? Duch Święty wie, ale tak myślę sobie, że to jest jakieś obdarowanie ze strony Boga samego radością wewnętrzną, która nam się udziela tu zgromadzonym Bazylice Sanktuarium Świętego Józefa. Dzisiaj piękny dzień Matki Bożej, naszej Królowej, tej, którą Pan dał nam jako pomoc i obrona. No, Matka Boża pewno razem ze swoim małżonkiem Józefem tutaj już się postarała, żeby w każdym z nas pojawił się pokój Jezusa i radość wewnętrzna. Ten 3 maja to jest dzień, w którym światło, jak mówimy, ujrzał ojciec Tadeusz. Ojcze Tadeuszu, Ojcze Tadeuszu, właśnie zobacz, 3 maja Pan wybrał Tobie za dzień urodzin, dzień Matki Bożej. Jest to jakieś chyba bardzo wymowne. Ojcze, tu chodź. Albo tu. Ojcze, zobacz, tu się coś zaczyna dziać jeszcze nowego. Te urodziny pewno ludzi, zobacz, jak już podrywają, a jak się ustawili tu z rozmaitymi kwiatami.
Imieniny.
Dzisiaj imieniny?
Imieniny. Kogo imieniny? No właśnie.
Nie, zaraz, powoli.
Więc czy ksiądz biskup nie jest Stanisław biskup?
Nie będziemy się teraz licytować. Ojcze, ja pierwszy miałem głos i Ciebie wywołałem, a potem rób Ty, co chcesz. Więc 3 maja, dzień urodzin. Ja myślę, że to jest wymowne. W perspektywie czasu to jest właśnie dzień, który jest wypełniony Matką Bożą i Ty stawiłeś na nią Radio Maryja. Taka nazwa, takie imię. No odwaga wielka ze swej strony. Radio Maryja. Ojcze Tadeuszu. To jest jeden taki aspekt. Drugi. Ile ma ojciec Tadeusz wiosen?
No Boże, straszne rzeczy. Ciągle coraz więcej.
Więc ojcze, są tutaj różne podane liczby, ale ja wam powiem naprawdę.
Coraz młodszy do nieba.
Nie, powoli.
Coraz młodszy do nieba.
Powoli. 67.
Kara boska.
Jakoś mi się kojarzy, ojcze, to 67 z tą... O, tu już tutaj różni właśnie też kojarzą, ale ojcze, a jakbyśmy tak zaapelowali do tych, którzy decydują, żeby ci zrobili prezent.
Jaki?
panie i panowie, miejcie klasę. To nie jest byle kto. Wszystkie tamte argumenty, bo tak ani wy sami najpierw nie wierzycie, bo wy najlepiej znacie prawdę, że tam za mało ma pieniędzy. No jak ma za mało pieniędzy, skoro podobno istnieje imperium ryzyka. Z jednej strony bogacz, imperialista, z drugiej strony biedaczynka, prawda, którego nawet nie stać by było na zapłacenie. No, więc to tam wszystko nie pasuje. To jest co innego, ale panie i panowie, miejcie poczucie też i trochę humoru i klasę. No, daj mu ten prezent, nam wszystkim. Więc wiadomo, chodzi o ten multiplex pierwszy i tą telewizję trwam, żeby tam stawić.
No. Będzie trwam jeden i trwam dwa.
Proszę?
Dlaczego nie dwa programy, nie?
Tak, żeby tam
oni mają po 13 nawet.
Wstawić, żeby było. No. Ja to mówię tak trochę lekko, ale słuchajcie, no nie można życia pojmować tylko w takim ciągłym jakimś napięciu. To nic z tego nie wyjdzie. Ja tutaj teraz powiem coś, co może niektórych zdziwi. Wiecie co? Pan Bóg ma poczucie humoru. Więc ma poczucie humoru. Zobaczcie chociażby w przyrodzie, jak on ubarwił wszystko, no. Jakie to nigdy tam się nic nie powtarza. A jakie to jakieś filuterne, te ptaki. Ma poczucie humoru. Więc my ludzie też nieraz trochę tak, no, lżej, ale skutecznie działajmy. Ja jeszcze raz myślę, że jeżeli się tam znajdą tacy ludzie normalni, z poczuciem humoru, to ojcze na te urodziny 67, jak ta ustawa niby...
Ale ksiądz biskup wszystko zdradza.
Pierwszy Polak, który się podpisał pod tym, znaczy życiem swoim, pod tym ustawą. Dajcie mu. Dajcie nam wszystkim. A my się modlimy. Więc ojcze Tadeuszu, najlepsze życzenia, a w tych życzeniach słowa podziękowania, słowa no, wielkiego szacunku i uznania dla tego, co zrobiłeś w Polsce, dla Polski, dla rodzin, dla życia, dla małżeństw, co zrobiłeś dla Europy, ja to ciągle powtarzam. Nie może w Europie zabraknąć tych wartości, które są przekazywane przez media, ojcze, u których początku ty jesteś. Więc dziękujemy. I wyrażamy ci wielki szacunek, że masz tyle męstwa, tyle odwagi, że trwasz, że mimo tych rozmaitych jakichś wymyślonych ataków trzymasz się, ojcze, trzymasz się tak. No.
No to co mam robić?
Tak. I teraz... Ojciec Tadeusz lubi śpiew. Zaśpiewajmy mu.
Oczywiście. Księdzu biskupowi śpiewamy.
Już
w kościele jest porządek.
Życzymy, Let's go.
serce Maryi i za jej przyczyną. Niech strumienie łaski, niech strumienie łaski na Ciebie popłyną. Niech strumienie łaski, niech strumienie łaski na Ciebie popłyną. Na Ciebie popłyną. Ojcze ukochany, boś Ty nam od Boga, boś Ty nam od Boga, jako pasterz dany. Boś Ty nam od Boga, boś Ty nam od Boga, jako pasterz dany.
Tymi słowami wdzięczności obejmujemy także ojca Marcina, który towarzyszy ojcu Tadeuszowi, i wszystkim dziękujemy ludziom, technikom, pracownikom Radia Maryja i Telewizji Trwam, dzięki którym my mamy tą łączność tu i z różnymi krajami, z Polonią na całym świecie. Tutaj nawet ksiądz Chrystusowiec prosił, żeby w szczególny sposób pozdrowić Polonię, i to Polonię chyba w Australii i w Kanadzie. Bardzo serdecznie. No. Więc pozdrawiamy wszystkich Polaków, całą Polonię. Jeszcze tu raz ten apel właśnie, no, ojcze Tadeuszu.
Nie poddajemy się.
Zaraz, uważaj. Co chcę powiedzieć, nawet gdybyście już na te urodziny nie chcieli dać, no wy chcecie dać, ale to dla tych Polaków, dla Polonii. Przecież Polonia oczekuje na telewizję, na pierwszym multipleksie nadawaniu naziemnym. No, więc dla Polonii, no. Ileś milionów Polaków jest. Trzeba o nich pomyśleć. Więc bardzo prosimy, i tak, ojcze, pozwoliłem sobie te urodziny jakoś zaprezentować.
Wszystko, ksiądz biskup. Nie, ale ksiądz biskup wszystko zdradził.
O, ja i myślę, teraz ojcze kwiat.
Ale czy mogę, ekscelencję, ja?
Oczywiście.
Jeżeli można, to ja osobiście się bardzo cieszę, że dzisiaj jest ksiądz biskup Krzysztof tutaj. Taki młody biskup, energii ma dużo. Prawda? I z takiej pięknej diecezji, z historią niesamowitą. Tak. A tam jest też jeszcze ksiądz biskup Edward Frankowski w tej diecezji. No, niestety troszeczkę młodszy ode mnie, do nieba. Do nieba młodszy. Tak. No i także dziękujemy. I jak ksiądz biskup Krzysztof, to myślę o tych, o Białymstoku, Boże Miłosierdzie, ksiądz Sopoćko. Właśnie, kto to był tym, który na ołtarze tam księdza Sopoćkę? A ksiądz biskup? Ale ksiądz biskup pracował nad tym, prawda? Także czy wiecie o tym, że ksiądz Sopoćko, błogosławiony ten proces, cały tam, to ksiądz biskup, prawda? Także mamy takiego błogosławionego, warto o tym pamiętać też zawsze i wdzięcznie. Ale jeżeli, ekscelencjo, to ja dzisiaj tak myślę, do świętego Józefa przyszedłem, do Matki Bożej, mam tyle różnych intencji. Ksiądz biskup tak pięknie mówił o rodzinie i o tym, co Zamoyski powiedział. Takie będą rzeczy pospolite, jakie młodzieży chowanie. I mamy nam na młodzieży, młodzież, kochani, do wszystkich babci, dziadków. Słuchajcie, młodzież wychowywać. Widzę, że jest tutaj trochę młodzieży, pięknie, ale młodzież. I przyprowadzajcie do świętego Józefa, do Matki Bożej. Jeszcze tak patrzę też na tą młodzież i myślę o Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Patrzę na naszych operatorów. Ten na przykład, ekscelencja, pochodzi z diecezji sandomierskiej. I on cały czas na księdza biskupa. To jest jakaś po znajomościach, tu widzę już. Tak. Wychodzi to wszystko. Także tu patrzę na tych operatorów. Każdy z nich magister, a nawet niektórzy po dwa magistry. No, nie tylko naszą uczelnię pokończyli, ale i filmówkę, a jeden z nich niedługo, za półtora tygodnia, będzie ślubował.
Brawo.
I to niestety z dziewczyną z naszej uczelni. Ja myślałem, że... Ja się z nich śmieję. Śmieję się z nich. Mówię, myślałem, że wszystkie pójdą do klasztoru, a oni do seminariów, a tu masz ci. Ale będą za to piękne rodziny. I za to, to jest przyszłość. I za to dziękujemy. A co do radia, ksiądz biskup mówił inne rzeczy, to wszyscy ludzie to robią. My wszyscy. To jest właśnie siła. Ludzie wszyscy. To jest fenomen. Coż tam jeden by wymyślił? Może sobie wymyślać, nie? Ludzi potrzeba. Jeszcze więcej. Pełno ludzi, a człowieka brak. A tu są człowieki. Tyle człowieków. Prawda? Także za to dziękujemy Panu Bogu. Naprawdę ogromnie. A jeszcze jedno mogę co do Matki Bożej. Otóż jak powiem wam, że tego się nauczyłem z domu rodzinnego. Jako dziecko już patrzyłem na kardynała Wyszyńskiego, ojciec Maksymilian, ksiądz kardynał Chląd. Jak ujawnili, w szkole byłem w 7 klasie i ujawnili mi moją tajemnicę, tak doszedłem do tego, żeby być księdzem. I szedłem, pamiętam taki moment, szliśmy na cmentarz, tylko z mamą szedłem. I ona idzie, ja nic nie chcę powiedzieć, a brat mi jeden wykradł tajemnicę. Że ja chcę być księdzem. Mówi, ty Tadek, ty się lepiej popraw, a nie księdzem, żebyś był. Ty księdzem, ja szybciej organistą niż ty księdzem, tak mi powiedział. On nie został organistą. W każdym razie, ale ładnie śpiewał. I co? I ta matula idzie ze mną i mówi, dziecko, to niemożliwe, żebyś ty, mój syn, został księdzem. I w ręce brał chleb, Pan Jezus przychodził. Niemożliwe, nie. Ja jestem niegodna, ale idzie dalej i po jakimś czasie mówi, synu, ale jedno, oddaj się ty Matce Bożej i pamiętaj i z nią bądź cały czas. Ona będzie w tobie i przez ciebie zwyciężała. Z nią wszystko możesz. To się tak zaczyna od dziecka. Dlatego bym to tylko radził wszystkim. I dlatego ten akt oddania u nas, proszę was, często odmawiajcie go. Żebyśmy byli wszyscy narzędziami Matki Bożej. Dla Polski, dla Kościoła, dla świata. To tyle. Ekscelencji, jeszcze zaśpiewamy i księdzu biskupowi, co?
I teraz te kwiaty, żeby...
Ale nie, zaśpiewajmy jeszcze księżom biskupom. Solenizantowi, dobra?
Nie, ja mam później.
Nie. Plurimos annos, plurimos. Plurimos annos, plurimos. Pielgrzymkę młodzieży. Zróbcie wszystko, dobra? Żeby młodzież 26 w Częstochowie, nasza młodzież, kochanej mamie, pod tym hasłem.
Zanieście świętemu Józefowi. Ojcze, od nas. Idźcie tam, idźcie.
My idziemy tu, a oni idą tam.
Śrem. Dziękuję, pozdrawiam. Śrem.
Tak. I my czekamy.
Dziękuję.
Czekamy,
dziękuję. Dziękuję. Nie wiem, zobaczymy. Zanieście do świętego Józefa, a podaj.
Do świętego Józefa.
Do świętego Józefa, tak. Do świętego Józefa kwiatki wszystkie. No, czas nam biegnie, ale to jest rodzina. Jesteśmy Kościołem, jesteśmy rodziną Bożą i dlatego potrzebujemy tego przeżycia wspólnotowego, co w nas jest. Więc trochę tak może swobodniej. Jeszcze tu są jezuici, 7 ich jest, z ojcem Zdzisławem Pałubickim. Ci znowu świętują
53-lecie święceń kapłańskich. No, jezuici, brawo. Trzymajcie się dzielnie. Może ich zobaczymy. Ten wygląda jak artysta, nie? To jest ojciec Zdzisław Pałubicki, znany misjonarz Miłosierdzia Bożego. A ci inni nie chcą przyjść, no trudno. Tak, bardzo dziękujemy i za tą pracę wielką, którą ojcowie w ciągu tylu lat posługi kapłańskiej włożyliście w szerzenie Królestwa Bożego. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy dzisiaj przygotowali te modlitwy, to rozważanie, a więc księdzu prałatowi Leszkowi Szkopkowi, dyrektorowi naszego diecezjalnego radia, Radia Rodzina, wikariuszom tu parafii świętego Józefa, wam wszystkim, drodzy bracia i siostry, jak tak pięknie wyglądacie dzisiaj, nawet zmęczeni nie jesteście. Co to znaczy modlitwa? Pietas ad omnia utilis jest takie powiedzenie. Pobożność, wiara, modlitwa, przyda się to wszystkiego. O, więc wszystkim wam dziękuję, z rozmaitych stron jesteście, z różnych diecezji, chociażby te diecezje tylko wymienię, żeby zobaczyć, że cała Polska tu w swoich przedstawicielach jest właściwie obecna. Z diecezji białostockiej, z ełckiej, z gliwickiej, z łódzkiej, z lubelskiej, z poznańskiej, siedleckiej, z warszawskiej, z warszawskiej praskiej, z włocławskiej, z wrocławskiej, no oczywiście też i z kaliskiej, z gnieźnieńskiej, z łódzkiej, oczywiście tak, no może jeszcze któryś tam się, ale z diecezji, bo z parafii jest wiele parafii i no nie da się już wszystkich teraz wymienić. Ksiądz prałat Jacek na początku tego spotkania wszystkich wymieniał. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Dzieciom, młodzieży, siostrom zakonnym, tam tym, co prowadzili śpiew i tym soliście, co tak nam ubogacił nasze przeżywanie tej liturgii. A cóż powiedzieć wam, drodzy bracia kapłani, którzy przybyliście z pielgrzymami, z waszymi parafianami, z różnych stron. Bardzo wszystkim dziękujemy, niech Pan Jezus wam błogosławi, niech ku niemu prowadzi was Maryja i święty Józef. Teraz, no cóż, teraz trzeba też i do stołu zasiąść. A tutaj mistrzem jest, no kto? Ksiądz Jacuś, tak, Jacek, przepraszam. O, nowa fryzura na głowie, nie? Więc księże, kochany księże Jacku, menu.
Tak, zapraszamy bardzo serdecznie. Dzisiaj menu to jest zupa pomidorowa z makaronem, dodatkowo też jest chleb. Bardzo serdecznie więc zapraszamy, żebyśmy się przygotowali na większą liczbę, dlatego też no, proszę się nie obawiać, bo chyba dla wszystkich starczy i wszyscy są zaproszeni. Jest to bardzo dla nas miłe, że możemy gościć tak, jak to bywa przy uroczystościach wielkich, odpustowych czy innych przeżyciach. Później idziemy do stołu, do domu, a Kościół jest naszym domem. W tym roku szczególnie sobie przypominamy. I jeszcze chciałbym, jeżeli jestem przy głosie, jedno zaprosić, ponieważ tu w Kaliszu jest marsz taki, organizujemy poparcia dla telewizji Trwam 12 maja, to jest sobota, przyszła sobota o 12.15 jest w katedrze Msza Święta pod przewodnictwem właśnie księdza biskupa.
I później tu przychodzimy tutaj przy, na placu świętego Józefa, będą dalsze jeszcze punkty. Mówią o tym plakaty i ulotki ewentualnie, które tutaj organizatorzy prosili, żeby też poinformować. Wszystkich zapraszamy, no kto tu w pobliże Kalisz i okolice, bardzo serdecznie zapraszamy.
No właśnie, dziękujemy już z góry za to, za ten poczęstunek, dzisiejszą uroczystość. Jeszcze jest tak, że jest biskup Teofil, którego wszyscy chyba dobrze znają i przez media go oglądają. I ja nie pomijam go, tylko to jest tak. To, co moje, to jest twoje. A to, co twoje, to jest moje. Tak by to podmujemy, więc zawsze, gdy nawet nie wymieniam biskupa Teofila, on jest obecny w tym, co mówię, a gdy mnie nie ma, a on mówi, to, on jest, to ja jestem obecny w tym, co on mówi. Zresztą się sprawdzamy. Jak coś mnie pasuje, to dokręcamy, żeby to właśnie było tak jedno. Więc księże biskupie, właśnie ten aplauz dla ciebie. A ojciec co chce powiedzieć jeszcze?
Ja proszę się o głos, ani minutki nawet nie, ale ksiądz mnie wywołał z klasy. O jezuitach. A trudno, żeby w imieniu mojego przełożonego nie złożyć życzeń. To by bardzo brzydko wyszło. A przełożony nie może, ponieważ prowadzi w tej chwili grupę rekolekcyjną. Ale jeżeli ja będę godny, to wszystkiego dobrego. Jako prezent złożyłem ofiarę mszy świętą, którą tu koncelebrowałem, jego ekscelencji. I ciekawe, co ekscelencja powiedział o mnie. Kiedy jeszcze ta była ścisła granica, ta radziecka, jechałem z księdzem jednym, miał koloratkę. Ten Rusek mówi, ja panie aucz, to ty jest świadczennik. A się pyta, a co ja? Ja mówię, artysta ludowi. A ja panie aucz, to ty artysta. Więc te same słowa wyciągnął. I zrobiłem radość właśnie premierowi, bo 77 też kończę w maju i nie poszedłem na emeryturę. Prowadzę dalej. I prowadzę dalej misję drogą internetową. I ekscelencja też mi już znowu pobłogosławił, bo 20 lat nie błogosławił. Idzie jak nie ma, niesamowicie idzie do przodu. Aleluja, nic nie ma przeszkód, zlikwidowane. Właśnie przez internet, tak jak przez całą diecezję przeszły misję Miłosierdzia Bożego, tak teraz idą w dalszym ciągu za błogosławieństwem jednego biskupa i drugiego. Właśnie przez internet można znaleźć na mojej stronie też www.miłosierdzie.info.pl. Zapraszam na tę stronę, do zobaczenia i tam innym przekazujcie www.miłosierdzie.info.pl. Wejść w ciągu roku było 18 tysięcy. Bóg zapłać za dopuszczenie do głosu i już nie będę dalej.
Dobrze, dziękujemy. Więc księże biskupie Krzysztofie, tak ci u nas jest. Tak jest tutaj u świętego Józefa, modlimy się i msza święta i wszystkie rozwary. A na końcu tak trochę radujemy się jako rodzina Boża, rodzina Kościoła. Nieraz podejmujemy różne ważne sprawy. Jeszcze raz księże biskupie, dziękujemy i teraz nam pięknie pobłogosław.
Razem. Dzisiaj trochę brakuje mi głosu. Mam chrypkę, może to i lepiej, bo już nie będę przemawiał. Ale z głębi serca chcę podziękować Waszej Ekscelencji, księżom biskupom, ojcu Tadeuszowi, wszystkim tutaj obecnym za życzliwość i chcę zapewnić, że diecezja sandomierska modli się także Waszej intencji, przeżywamy tą jedność. Kościół jest rzeczywiście naszym domem i wszyscy w tym domu czujemy się dobrze. Jeśli jest taki klimat braterski, to inaczej być nie może. Co prawda Sandomierz jest dzisiaj bardziej znany dzięki ojcu Mateuszowi, ale, ale może to też jest taka droga, żeby ludzie przyjechali, zobaczyli piękną katedrę, relikwie błogosławionego Wincentego Kadłubka i miasto rzeczywiście o tysiącletniej chrześcijańskiej kulturze. I my z tej kultury czerpiemy, my z tą kulturą idziemy dzisiaj na ewangelizację wśród naszych braci i sióstr w Polsce. Teraz udzielimy błogosławieństwa. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.